Się dziwicie, co się stało, że się nagle pojawiłem, ale tak dzisiaj akurat pastor Janek prosił mnie, żebym usłużył Słowem Bożym, a więc z radością będę się dzielił tymże Słowem. Cieszę się, że mogę tu być wśród Was. Pewna rodzina kiedyś organizowała przyjęcie w ogrodzie z takim grillem, jak to jest bardzo takie popularne, prawda, gdy jest taki czas letni. I zapraszała swoich znajomych, krewnych, a także taką pewną starą, pobożną ciotkę. Tym razem, akurat w tym roku, zapomnieli ją zaprosić. I w ostatniej chwili zadzwonili, no żeby jednak naprawić tą gafę i żeby zaprosić ją. I kiedy z nią rozmawiali, to ona odpowiedziała z goryczą: teraz już za późno, już się modliłam o deszcz. Niektórzy ludzie są tak bardzo skoncentrowani na sobie, że mam wrażenie, że najważniejsi są oni. Nie tylko dla siebie, ale uważają, dla wszystkich innych powinni być najważniejsi. Gdy jako chrześcijanie chcemy uczyć się żyć według tego, co Bóg nam mówi, to zwracamy się do Bożego Słowa, bo wiemy, że On zawarł tam swoje Słowo. On chce nas przez to Słowo nauczyć. I wiecie, kiedyś taki znany pisarz, Mark Twain, taki znany amerykański pisarz i poeta, kiedyś rozmawiał z pewnym człowiekiem i ten człowiek strasznie narzekał na Biblię, że jest niezrozumiała, że jest trudna, że jest taka zniechęcająca. A ten pisarz wysłuchał, pomilczał chwilę i powiedział, mówi: wiesz co, mnie przyprawia o ból głowy nie to, co nie rozumiem z Biblii, ale to, co rozumiem. To przyprawia mi o większy ból głowy. I drodzy, chciałbym dzisiaj też mówić o takim fragmencie, który myślę jest bardzo dobrze zrozumiały. Jest bardzo dobrze zrozumiały. Inna sprawa, czy jest przestrzegany. Często mówimy i mówi się w świecie również o wartościach, o to, że trzeba wrócić do wartości. I często, gdy o tym się mówi, to ma się wrażenie, że wszyscy mówią o tych wartościach, ale do jakich wartości mamy wrócić? Jakie wartości mają być tymi, które są najistotniejsze dla nas? I wiecie, gdybyśmy zastanowili się nad naszą całą cywilizacją, tą zachodnią tak zwaną, w której żyjemy, w której jesteśmy częścią, to można powiedzieć, że u podstaw tej cywilizacji legły pewne słowa, a w zasadzie 10 słów, które kiedyś pewien izraelski człowiek otrzymał na pewnej górze. Mianowicie są to 10 przykazań, inaczej dekalog, który Mojżesz otrzymał na górze Synaj. I gdybyśmy spojrzeli na prawodawstwo wszystkich krajów europejskich, to wszędzie tam znajdziemy odbicie tych 10 przykazań. Co ciekawe, 10 przykazań jest wspólnych dla kilku religii. Jak możecie się domyślać, chciałbym dzisiaj mówić trochę o 10 przykazaniach, a konkretnie chciałbym mówić o pierwszym przykazaniu. O tym, które jest na samym początku tego dekalogu umieszczone. W internecie jest taka strona po angielsku i przetłumaczenie na polski brzmi ona w ten sposób: tak, panie policjancie, widziałem znak ograniczenia prędkości, niestety nie zauważyłem pana. Wiecie, myślę, że wielu kierowców mogłoby tutaj podpisać się pod tym, że jak tylko sam znak stoi, no, to za bardzo ich to nie rusza, nie? Ale jak tam z tyłu stoi policjant jeszcze z takim, wiecie, pistoletem, tą, prawda, mierzącym prędkość, no to wszyscy od razu zwalniają, nie? Wiecie, ja chciałem to sparafrazować. Tak, Panie Boże, widziałem dekalog, niestety nie zauważyłem Ciebie. Gdybyśmy przeczytali ten dekalog na samym początku, to zobaczmy, że Bóg nie zaczyna od dania przykazań. On zaczyna od przedstawienia siebie. On mówi tak, 20 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Jeśli macie, możecie otworzyć. 20 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Wyjścia. 2 Mojżeszowa, 20 rozdział. I tam jest napisane tak: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Zobaczcie, zanim Bóg daje przykazanie, to mówi: Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiózł z domu niewoli, z ziemi egipskiej. Pan Bóg się przedstawia. Co to znaczy? Drodzy, jeśli my weźmiemy jakieś prawa, jakiekolwiek prawa, Boże prawa, i odłączymy je od prawodawcy, od tego, który je dał, to stanie się to suchą literą, stanie się tylko pewnym legalizmem, przykazaniami, które same w sobie nie dają nam życia. Przykazania mają sens i one zostaną nadane w kontekście wiary w jedynego Boga. Tylko wtedy, kiedy wierzymy w Boga, jest sens, żeby wypełniać przykazania. Jeśli ja nie wierzę w Boga, to nie będę miał motywacji do tego w ogóle, żeby chcieć te przykazania wypełniać. A więc na samym początku jest relacja ze Stwórcą, z tym, który te prawa nadał. Drodzy, ale w jaki sposób jest dla nas możliwa ta relacja z Bogiem Wszechmogącym, który jest święty? Jest to możliwe tylko poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, którego On posłał na ten świat, aby On umarł za nasze grzechy. To jest jedyny sposób, w który możemy nawiązać relację ze Stwórcą. Ja powiem więcej. Drodzy, my nie jesteśmy w stanie przestrzegać żadnych przykazań bez mocy Jezusa w naszym życiu. Jeśli nieobecność Jezusa w naszym życiu, to nie jesteśmy w stanie żadnego przykazania tak naprawdę wypełnić do końca. To będzie pewnym ciężarem, balastem, który będziemy próbować zrobić i nie damy rady często. I potkniemy się o któreś tam przykazanie. Bez mocy Jezusa w naszym życiu nie jesteśmy w stanie wypełnić żadnego przykazania. Drodzy, dlatego na samym początku jest relacja z Bogiem. Jeśli mówimy o jakichkolwiek przykazaniach, to musimy zwrócić się najpierw do autora, który je nadał i powiedzieć, to jest najistotniejsze, kim on jest dla mnie w moim życiu. Dopiero wtedy mogę zacząć mówić o przykazaniach. Bez więzi z Chrystusem, bez więzi z Bogiem przez to, nie jestem w stanie wypełnić przykazań i one będą dla mnie tylko brzemieniem. Niektórzy mówią, że Bóg Starego Testamentu jest inny od Boga Nowego Testamentu. Ale drodzy, Bóg się nie zmienił. On jest ten sam. I w Nowym Testamencie mamy te same prawdy. Tylko w Nowym Testamencie mamy objawione więcej o Bogu niż w Starym Testamencie. Wiemy jeszcze więcej. A przez Jezusa Chrystusa mamy właśnie... Jezus objawił nam Boga taki, jaki On naprawdę jest. Dlatego mamy pełniejsze objawienie Boga. My wiemy, jaki jest Bóg. A jeśli ktoś chce zobaczyć, jaki jest Bóg, wystarczy, że spojrzy na Chrystusa. Bo Chrystus jest odbiciem Boga. Obrazem Boga niewidzialnego jest napisane. On jest tym, który pokazuje nam, jaki jest Bóg. A więc jeśli chce zobaczyć Boga, musi spojrzeć na Chrystusa. Wracając do tych przykazań. Drodzy, pierwsze przykazanie brzmi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tak nawiasem mówiąc, gdybym was zapytał, czy znacie na pamięć 10 przykazań? Jestem ciekaw, czy byście powiedzieli 10 przykazań na pamięć. No to dobrze, ale katechizmową wersję czy wersję biblijną? Bo to jest różnica, drodzy. Ale nie będę przypytywał, słuchajcie, dzisiaj możecie się nauczyć, może no. Innym razem. Daję wolne. Jest niedziela, są wakacje. Pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. No tak, ale wielu powie, no wiesz, w tamtych czasach to było zrozumiałe, w tamtych czasach było wielu różnych bogów, były różne bożki, prawda, z drewna, z kamienia i tam mieli tych bogów mnóstwo. Często było tak, że każde plemię miało swojego boga, każdy naród miał swojego boga, co więcej, czasami nawet góra miała swojego boga, jakieś tam jezioro, bajoro i las i drzewo, tych bogów było mnóstwo. I wtedy to przykazanie miało sens, ale dzisiaj? Czy dzisiaj ono ma sens? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. No przecież nie czcimy żadnych bożków z kamienia i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, drodzy, że może nie czcimy innych bożków z kamienia i tak dalej, ale mamy takich bożków, którzy może nie są tak widzialni, ale którzy niestety zajmują pierwsze miejsce w naszym życiu. To mogą być pieniądze, to może być kariera, to może być sława, to może być nawet inny człowiek, które zastępuje miejsce Boga w naszym życiu. To mogą być przyjemności, dla których żyję. To może być wiele różnych rzeczy, które w moim sercu zajmuje miejsce Boga. Wiecie, Bóg nie chce grać roli drugich skrzypiec w naszym życiu. On chce grać pierwsze skrzypce. Bóg chce być na pierwszym miejscu w twoim życiu. On mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Cokolwiek by tym Bogiem nie nazwać. Cokolwiek by tym Bogiem mogło być. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ja jestem na pierwszym miejscu. Ja chcę być na pierwszym miejscu w swoim życiu. Drodzy, gdy Bóg daje przykazania, to on daje też pewnie obietnice. Dlatego, że Bóg mówi, jeśli chcesz, żeby twoje życie miało sens, miało znaczenie, było obfite, było pełne, to posłuchaj tego, co ja mówię. Wiecie, w Nowym Testamencie Pan Jezus mówi, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. A więc, jeśli naprawdę kochamy Boga, to będziemy chcieli słuchać Jego słowa i przestrzegać tych słów, Jego przykazań. A więc, drodzy, jeśli naprawdę chcę żyć po Bożemu, to Bóg mówi, że zachęca mnie do tego, żebym przestrzegał tych przykazań. I to wynika nie z tego, że ja muszę, ale ja chcę. Jeśli kocham Boga naprawdę, to chcę być Jemu posłuszny. I to wynika z miłości. Moja motywacja jest z wdzięczności za to, co On dla mnie zrobił. On za mnie umarł na krzyżu. Zrobił wszystko dla mojego zbawienia. A więc ja teraz z miłości do Niego, z wdzięczności chcę Mu służyć i całe moje życie oddać. I nie chcę, aby w moim życiu, w moim sercu był jakiś inny Bóg obok Niego. Wiecie, czasami może to oznaczać przestrzeganie tych przykazań. Może być bolesne. Może być trudne. Może oznaczać zaparcie się siebie. Może oznaczać walkę z samym sobą. Z tym, co bym chciał, a co powinienem. Co jest ważniejsze, a co mniej ważne. Czasami dobre jest wrogiem najlepszego. Czasami tak jest. Drodzy, gdy przyjrzymy się temu światu, to widzimy wiele niepokojących oznak. I na przykład czytałem o tym, że wzrasta ilość rozwodów niesamowicie w społeczeństwach Europy, nie tylko, całego świata. Zwłaszcza w tej naszej cywilizacji tak zwanej zachodniej. Słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych jest to, co drugie małżeństwo się rozpada. Wczoraj wszedłem do internetu i sprawdziłem, jak to w Unii Europejskiej wygląda. I okazało się, że ogólnie w Unii Europejskiej szacują taką samą liczbę rozwodów. Czyli średnio co drugie małżeństwo. To jest zatrważające, drodzy. To jest zatrważające. Dlaczego tym mówię? Dlatego, że jakieś kilka lat temu zrobiono takie badania na Uniwersytecie Harvarda właśnie odnośnie rozwodów. I sprawdzono, jak to się zmienia, gdy ludzie wierzą w Boga. Czy to ma jakieś znaczenie, ma jakiś wpływ na ilość rozwodów. Dosyć ciekawe rzeczy stwierdzono. Otóż tam, gdzie ślub był w kościele, czyli była jakaś chrześcijańska ceremonia, okazało się, że ilość rozwodów była 1 na 50. 1 na 50 małżeństw. A więc zdecydowanie mniejsza od tej, która średnia w społeczeństwie. Ale zrobiono jeszcze kolejne, głębsze badania. Tam, gdzie ludzie mieli ślub w kościele, była jakaś chrześcijańska ceremonia, gdzie małżonkowie chodzą raz w tygodniu do jakiegoś kościoła, gdzie modlą się razem i czytają Biblię, to ilość rozwodów wynosi 1 na 1105. Jest różnica? Dosyć poważna. Dosyć istotna, drodzy. Jeśli postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to nawet statystyki potwierdzą, że twoje życie się zmieniło. Jeśli umieścisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to zobaczysz, jak wiele to zmienia w twoim życiu. Jak wiele dziedzin życia zaczyna się zmieniać. Umieść Boga na pierwszym miejscu, a zobaczysz efekt. No ale można zastanowić się, no tak, no ale gdzie tego Boga umieścić na pierwszym miejscu? W jaki sposób? Chciałbym takich 5 dziedzin wymienić, w których powinniśmy Boga umieścić na pierwszym miejscu. Oczywiście to nie są jedyne dziedziny, ale akurat te 5 chciałbym omówić dzisiaj, żebyśmy się nad nimi zastanowili. Pierwsza dziedzina to finanse. Czy wiecie, co Biblia nazywa korzeniem wszelkiego zła?
Miłość pieniędzy.
Bardzo ciekawe. Korzenie wszelkiego zła? Miłość pieniędzy? Wiecie, im bardziej się przypatruję temu światu, tym bardziej widzę, że Biblia ma rację. Często korzenie wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Co to znaczy umieścić Boga na pierwszym miejscu w sferze finansów? Drodzy, to, na co wydajemy pieniądze, to dużo mówi o tym, kim jesteśmy i co dla nas ważne. To, na co wydaję moje pieniądze, zwłaszcza te, które pozostają mi po opłatach, po różnych tam ratach i tak dalej, wydatkach koniecznych, które muszę ponieść, na co to wydaję? Te pieniądze, które mam do dyspozycji, oprócz, prawda, jedzenia, jeśli mam trochę, na co to wydaję? W jaki sposób podchodzę do pieniędzy? Wiecie, niektórzy twierdzą, że najpóźniej nawraca się portfel człowieka. Czy coś w tym jest? Że człowiek się nawraca, serce się nawraca, wszystko, a portfel jakoś tak ostatni, nie? Tak jakoś ciężko ten portfelowy się nawrócić. Drodzy, Bóg chce być na pierwszym miejscu w naszym życiu, również w sferze finansów. I Boże Słowo mówi: czcij Boga darami ze swojego mienia i pierwociem wszystkich swoich plonów, a twoje stodoły będą wypełnione ponad miarę. Bóg mówi: daj mi pierwszą część, a ja pobłogosławię resztę. Nowy Testament nie mówi nam wyraźnie na temat dziesięciny, nie ma nakazu dziesięciny. W Starym Testamencie ten nakaz był. Jednak dla wielu Bożych ludzi ten wzór dziesięciny jest dobrym przykładem, żeby dawać Bogu tą dziesiątą część. I wielu Bożych ludzi wierzy, że to jest Boże błogosławieństwo. Drodzy, każdy z nas musi zastanowić się, w jaki sposób podejdziemy do tej sprawy. Czy jestem gotów, żeby jakąś konkretną część moich przychodów oddawać na Bożą sprawę? Wiecie dlaczego? Dlatego, że to wyraża moje zaufanie Bogu. To wyraża to, czy ja naprawdę Bogu ufam bardziej, czy ufam tylko w swoje możliwości, w to, co jestem w stanie zrobić, zarobić i tylko wszystko ode mnie zależy. Czy też ufam Bogu, że ostatecznie pracę, którą mam i to wszystko, co mam, to ostatecznie od Niego pochodzi. To, w jaki sposób postępuję z moimi pieniędzmi, wyraża moje zaufanie do Boga. Czy ja naprawdę Jemu ufam. I powiem wam, że ja ostatnio dużo się właśnie z tym tematem zmierzam, bo zauważyłem, że muszę coś jeszcze zrobić w tym moim życiu, w tej dziedzinie. Drodzy, umieść Boga na pierwszym miejscu w sferze swoich finansów, a zobaczysz też Jego błogosławieństwo i Jego działanie. Druga dziedzina. Zainteresowania nasze. To znaczy moje hobby, czas, gdy wypoczywam, gdy wjeżdża na urlop, czas relaksu, rozrywki. Czy mogę spokojnie Boga zaprosić wtedy, kiedy jestem zupełnie sam, kiedy odpoczywam, kiedy robię to, co lubię? Czy może wstydziłbym się Boga zaprosić, bo robię coś takiego, na co wolałbym, żeby Bóg nie patrzył? Jeśli wypoczywam, jeśli mam jakieś hobby, wiecie, ja nie mówię, żeby teraz pojechać na plażę i na plaży godzinami na kolanach modlić się i czytać Biblię. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby Bóg był wszędzie ze mną w moim życiu, we wszystkich czynnościach mojego życia. Żebym dziękował Bogu za to, że mogę odpoczywać, że mogę cieszyć się plażą, wodą. Żebym mógł spokojnie zaprosić Go ze świadomością, że to, co robię, jest właściwe. Że nie wstydzę się tego. Nawet wtedy, kiedy jestem sam i nikt mnie nie widzi. Czy mogę spokojnie Boga zaprosić do mojego wolnego czasu? Czy On może również tam być, na pierwszym miejscu? A czym się ekscytujemy, drodzy? Coś takim, co z zapałem o czymś potrafimy opowiadać. Wiecie, niektórzy potrafią godzinami opowiadać o innych ludziach, obmawiając ich. Omawiając ich błędy, ich porażki, ich wady. A jeśli mają 3 minuty o Jezusie porozmawiać, to mają problem. Czym się ekscytujemy? Co jest dla nas tak ekscytujące, że o tym jesteśmy gotowi rozmawiać długo? A gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Czy On też ma w tym wszystkim miejsce? Czy to wszystko, co robię, On jest w tym wszystkim? Ja nie twierdzę, że teraz muszę 24 godziny tylko o Bogu rozmawiać. Oczywiście nie. Ale czy ja świadomie mogę zaprosić Boga do wszędzie tam, gdzie jestem? Wszystko to, o czym mówię. Wszystko to, jak spędzam mój czas. Czy Bóg może tam być ze mną? Czy ja nie będę się tego wstydził? Może będę się wstydził tego, jakie książki czytam, jakie gazety oglądam? A może w nocy, kiedy nikt nie widzi? Gdy zaglądam do internetu, na strony, które wiem, że nie chciałbym, żeby ktoś bliski zobaczył. Czy tak jest? Czy mogę Boga zaprosić, żeby On widział to, co ja oglądam? Drodzy, to jest bardzo ważne. Dzisiaj pornografia jest bardzo wielkim problemem dla wielu, wielu ludzi. Dla wielu, zwłaszcza mężczyzn, którzy wtedy, kiedy nikt nie widzi, to siedzą na różnych stronach i zaglądają tam. I myślę, że wtedy byłby problem, żeby zaprosić Boga do tej czynności. Wiecie, słyszałem o pewnym pastorze, który, wiedząc, że to jest problem, wiecie, co zrobił? Założył taką specjalną blokadę. Teraz jest to możliwe. Taką formę takiej blokady, że za każdym razem, kiedy on tworzy jakąkolwiek stronę o treści erotycznej, to jego żona dostaje SMS-a w tym momencie. Bardzo fajny sposób. Świetny. Za każdym razem musi się tłumaczyć, no, dlaczego tam gdzieś się pojawił. A więc wiedząc o tym, unika tego. Nie? Bardzo fajny sposób. Można i tak. Drodzy, czy wolny czas, czy mogę tam zaprosić Boga, czy zainteresowania i wszystkie te rzeczy, którymi się zajmuję, czy tam Bóg ma też pierwsze miejsce w moim życiu? Trzecia rzecz to są relacje. Czy do moich relacji mogę zaprosić również Pana Boga? To znaczy, czy w tych wszystkich dziedzinach, tam gdzie spotykam się z innymi ludźmi, gdzie spędzam z nimi czas, czy tam mogę spokojnie zaprosić Boga? Że ma też pierwsze miejsce odnośnie też wyboru moich przyjaciół, to kto jest moim przyjacielem? Drodzy, ja teraz nie chcę powiedzieć, że mamy wybierać tylko świętych ludzi, a nie mieć kontaktu z ludźmi z zewnątrz. Nie! Pan Jezus szedł do tych, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, do tych, którzy byli zgubieni, których wszyscy odrzucali. On do nich szedł, ich umiłował, kochał, chciał ich zbawić i ratować. I my mamy mieć takie same serce, nastawienie. Ale drodzy, jeśli spędzam mój wolny czas z moimi przyjaciółmi i widzę, że oni robią rzeczy, które są niewłaściwe, i ja daję się w to wciągnąć i zaczynam robić rzeczy, które nie są dobre, to w tym momencie muszę się zastanowić, czy Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy może te relacje prowadzą mnie w niewłaściwym kierunku? Mam mieć kontakty ze wszystkimi możliwymi ludźmi, ale psalm pierwszy mówi: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Jeśli chcesz umieścić Boga na pierwszym miejscu, to będziesz wiedział, że w pewnych sytuacjach możesz powiedzieć: słuchajcie, przepraszam, ale ja w tym nie będę uczestniczył, bo ja chcę podobać się Bogu bardziej niż podobać się ludziom. Sorry, ale ja tego nie zrobię. Tak daleko nie pójdę, bo to mi się nie podoba. Bo to jest sprzeczne z tym, w co ja wierzę. To jest sprzeczne z Bogiem, który jest w moim sercu. Ja nie chcę tak żyć. Wiecie, czasami to może być cienka granica, ale czy potrafię Boga również zaprosić do moich relacji, do tym, z kim przebywam, gdzie przebywam, jak? Czy On ma tam swoje pierwsze miejsce, drodzy? Czwarta rzecz, plany nasze. Nasz czas, który spędzamy w różny sposób. Wiecie, czasami jest tak, że my mamy tyle rzeczy do zrobienia, że nie mamy na wszystkie czasu. I być może tak jest, że masz do zrobienia, że jeśli masz do zrobienia więcej rzeczy, niż masz na to czasu, to może te rzeczy nie są wolą Bożą. Jeśli masz więcej do zrobienia, niż tak naprawdę masz czasu, to zastanów się, czy to wszystko naprawdę jest Bożą wolą. Czy Bóg naprawdę tego od ciebie oczekuje? Bo jeśli popadasz przez to we frustrację, zniechęcenie, to może próbujesz zrobić więcej, niż Bóg od ciebie oczekuje? Ważna rzecz, jeśli planujesz, zaplanuj codziennie czas z Bogiem. Drodzy, to, co jest dla ciebie ważne, na to znajdziesz czas. To jest bardzo ciekawe. Ja ostatnio miałem taki okres, wiecie, kiedy jakoś moja społeczność z Bogiem gdzieś tak zaczęła kuleć i jakoś tak trudno mi było znaleźć czas dla Boga. I tak sobie myślę, jak to jest? I wiecie, doszedłem do ciekawego wniosku. To, co jest dla mnie ważne, na to znajdę czas. Zacząłem zauważać, że społeczność z Bogiem przestała być tak ważna dla mnie. I mówię: Panie Boże, wybacz, ja zobaczyłem, o co chodzi. Mówię: nie chcę tak żyć. Muszę wrócić do społeczności z Tobą. To, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, na to znajdziesz czas. To jest ciekawe. Jeśli coś jest ważne dla Ciebie, to zrobisz wszystko, żeby na to czas znaleźć. Czy ważne jest dla nas społeczność z Bogiem? Czy każdego dnia naprawdę planujemy ten czas, żeby z Bogiem mieć? Obojętnie, czy to jest rano, czy to jest wieczorem, ale każdego dnia ważne jest dla mnie, żeby mieć czas z Bogiem. To jest tak ważne, że chcę się spotkać z moim Stwórcą, z moim Zbawicielem. Chcę mieć każdego dnia z Nim czas. Dobrą rzeczą jest zaproszenie Boga do posiłku, modlitwa przed posiłkiem. To jest też taka świadomość: Boże, to wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Dlatego dziękuję Tobie za to. Za to, co mam, za to, co mogę spożywać. Bo to wszystko jest wyrazem też Twojej woli, Twojej dobroci wobec mnie. A więc możemy zaprosić Boga również do posiłku. Kolejna dziedzina to problemy. Do kogo się zwracasz, gdy przychodzą problemy? Wiecie, czasami jako ludzie mówimy tak: no wiesz, wszystko zrobiłem, co tylko mogłem, teraz pozostała tylko modlitwa. Wiecie, no mam wrażenie, że jako chrześcijanie powinniśmy zrobić to odwrotnie. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, gdy są problemy, to powinniśmy przyjść na kolana i modlić się do Boga. Jeśli naprawdę Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to przyjdziemy do Boga. A później dopiero spróbujemy innych różnych rzeczy, które również mogą być dobre i potrzebne. A my czasami, wiecie, tak modlitwa, na sam koniec gdzieś tam. Jak już nic nie pomoże, no to wtedy tylko się modlić, nie? Gdy też taką wiarę podchodzimy, że o. Drodzy, ja powiem wam, że nauczyłem się tej rzeczy w takiej jednej dziedzinie. Moja żona często choruje. Jest tak dosyć słabego zdrowia i często ma jakieś dolegliwości. I był okres, kiedy przez prawie 2 lata cały czas na coś chorowała. To było bardzo przygnębiające dla niej. I wiecie, czego się nauczyłem przez ten okres? Nauczyłem się, że za każdym razem, kiedy mówiła, że coś, jakaś tam choroba się pojawiła nowa, najpierw starałem się o nią mówić. A dopiero później szła do lekarza, dopiero później jakieś tam leki i inne rzeczy. Najpierw starałem się modlić. Mówię, Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, Stwórcą, Ty jesteś najlepszym lekarzem. Ty możesz wszystko zrobić. Nawet możesz uzdrowić bez interwencji lekarza, jeśli będzie taka Twoja wola. A więc najpierw przychodzę do Boga i mówię, Panie, proszę Ciebie o zdrowie. Dzięki Bogu ten okres minął. Już czuję się lepiej. Myślę, że Bóg wysłuchał. Wiecie, Bóg jest dobry. Ale czy, gdy przychodzą problemy, to czy my pierwszą rzeczą, którą robimy, to zwracamy się do Boga? Czy też szukamy wszystkich innych możliwych rozwiązań? Czy polegamy na sobie ostatecznie? Bo tak naprawdę to nam mówi, na kim polegamy. Jeśli pojawiają się problemy, a ja szukam innych sposobów rozwiązania tych problemów, to być może Bóg jednak nie jest moją największą nadzieją i tym, który jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Wiecie, Bóg mówi, żebyśmy umieścili Jego na pierwszym miejscu, a On zajmie się naszymi sprawami. To jest te 5 dziedzin, o których powiedziałem, ale w jaki sposób zobaczyć, czy coś nie jest na pierwszym miejscu? Czy może są jakieś sposoby, które można to zobaczyć? Drodzy, myślę, że jednym z takich świateł ostrzegawczych, które może nam wskazywać to jest martwienie się. Kiedy zaczynam się martwić o coś za bardzo, to być może jest tak, że w tej dziedzinie Bóg nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Kiedy zaczynam się za bardzo martwić o coś, i wiecie, tak bardzo, że to gdzieś mój umysł cały pochłania, to oznacza, że coś jest nie tak. Dlatego, że jeśli ufam Bogu, to nie muszę się bać. Wiara i zaufanie wypiera strach z mojego życia. Im bardziej ufam, tym mniej się boję. A więc jeśli pojawia się zamartwianie się, to być może w tej dziedzinie mojego życia Bóg rzeczywiście nie jest na pierwszym miejscu. Może potrzebuję coś z tym zrobić. Wiecie, Pan Jezus, Nowy Testament mówi nam, w liście Piotra jest napisane, wszelką troskę swoją złóżcie na mnie, gdyż ja mam o was staranie. Słuchajcie, Bóg mówi, że On się o nas troszczy. W związku z tym wszelką swoją troskę, to znaczy każdą. On mówi, złóż na mnie, bo ja będę się o ciebie troszczył. Bóg nam to obiecuje, ale my z powodu braku wiary, zaufania, nie korzystamy z tej obietnicy i nie doświadczamy jej wypełnienia. Bo jeśli nie wierzę, to nie biorę jej poważnie. Bóg mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Drodzy, jeśli my stawiamy Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to doświadczymy tego, że On jest dobry, że nas kocha, że nas błogosławi i że będzie troszczył się również o nasze życie. To nie znaczy, że wszystko będzie, wiecie, różami usłane. Oczywiście nie. Ale doświadczymy Jego obecności wszędzie i zawsze. I On wyciągnie nas z każdych tarapatów, ze wszystkich problemów. Być może będziemy musieli się po drodze czegoś nauczyć. Będzie musiała nasza wiara wzrosnąć. Ale pojawia się pytanie, czy chcę budować na Bożych wartościach, czy też na innych? Jeśli chcę budować na Bożych wartościach, to Bóg mówi, umieść mnie na pierwszym miejscu w swoim życiu. A doświadczysz, że ja jestem Bogiem. Że dam Ci takie życie, jakie ja zaplanowałem dla ludzi, którzy mi zaufali. I często jest tak, że ludzie nie doświadczają tego życia i mówią, a chrześcijaństwo nie działa, Bóg nie działa. Ale pytanie, czy zaufałeś mu naprawdę w swoim życiu? Czy umieściłeś go na pierwszym miejscu w swoim życiu? Dopiero wtedy możesz naprawdę doświadczyć działania Boga w pełni. Dlatego, że On tak powiedział. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Amen.